Merkury Polskie Radio. O czym będziemy dzisiaj mówić?
O osobach niepełnosprawnych, o ich aktywizacji zawodowej, no i o roli naszego stowarzyszenia Środowisko dla Niepełnosprawnych Ekosalus.
Sygnały Świata, Poznań, Wielkopolska. Agata Poszwa. To stowarzyszenie działa już od dłuższego czasu w Poznaniu. Pracuje na rzecz osób niepełnosprawnych, spotyka się z osobami niepełnosprawnymi.
Osoba z niepełnosprawnością może przyjść do nas do biura, może się zarejestrować. Najważniejszymi, jakby podstawowymi dokumentami jest ważne orzeczenie o niepełnosprawności i aktualne CV. Wówczas zakładamy kartotekę. Doradca robi tak zwany indywidualny plan działania. Ten plan zakłada przede wszystkim to, czym osoba będzie zainteresowana, jakim rodzajem pracy, czy są jakby oferty zgodne z jej zainteresowaniami, z jej wykształceniem. Pytamy też oczywiście o wszelkiego rodzaju przeciwwskazania na moment obecny do podjęcia pracy. Takich informacji też często wymaga pracodawca. I pytamy ogólnie, jak wygląda sytuacja, w czym czuje się osoba mocna. Przeprowadzamy takie testy zawodowe, test zainteresowań, test predyspozycji zawodowych i taka kartoteka trafia do nas do bazy.
Często osoby niepełnosprawne otrzymują stwierdzenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.
Tak, często osoby dzwonią i mówią, ale proszę pani, ja mam niezdolność orzeczoną tak z ZUS-u, że jestem kompletnie niezdolny do pracy. A ja wtedy mówię tak, przepraszam, ale to jest po prostu określenie ZUS-u. To jest po prostu inne określenie na stopień lekki, umiarkowany i znaczny. I proszę mi wierzyć, że te osoby również otrzymują u nas zatrudnienie i pracują.
I te osoby mogą pracować w świetle obowiązującego prawa. Dlatego, że zatrudniamy te osoby w oparciu o ustawę o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Dokładnie.
Czyli tutaj nie ma żadnych formalnych przeszkód, żeby osoba z takim stwierdzeniem w dokumencie ZUS-owskim mogła podjąć pracę.
Nie ma żadnych przeciwwskazań. Często osoby niepełnosprawne mylą to z tym, że po prostu ktoś uznał, że nie są zdolne i nawet nie poszukują wtedy tej pracy.
No dobrze, ale ja już poszukuję tej pracy w takim razie i w zasadzie mogę zadać pytanie, po co mam pracować, skoro mam rentę?
Dobre pytanie. Niektórym taka renta wystarcza i wtedy takie osoby po prostu nie przychodzą do nas do biura. Natomiast osoby, którym jakoś w pewien sposób zależy na tym, żeby rozwijać się zawodowo, czy po prostu mają dosyć bezczynnego siedzenia w domu, czy też po prostu takiego nadopiekuńczego stosunku rodziny, to wówczas wychodzą z domu, zaczynają pracować.
I przede wszystkim chcą mieć więcej pieniędzy.
No i oczywiście pieniędzy, jak najbardziej. Często się osoby cieszą, że wreszcie będą miały jakieś swoje zarobki, będą w jakiś sposób niezależne finansowo. Często słyszę właśnie, chcę coś robić, coś użytecznego, nie chcę siedzieć w domu.
Stowarzyszenie Ekosalus chce w tym pomagać osobom niepełnosprawnym.
My mamy projekt, Krowa Plus się nazywa. To jest skrót od kreowanie rozwoju osobistego wspieranego aktywnie. W ramach tego projektu uczestniczą osoby, które nie są jeszcze nigdzie zatrudnione i nie uczestniczą w innym projekcie finansowanym przez PFRON. I w ramach tego projektu nasza grupa doradcza zapewnia i takie wsparcie psychologiczne, i porady indywidualne. Organizujemy również regularnie kluby pracy. Na przykład, jeśli osoba chce podjąć pracę na stanowisku biurowym, to zastanawiamy się wspólnie, co jest potrzebne, żeby na takim stanowisku dobrze funkcjonować.
Jestem przygotowany już do pracy, państwo mnie wspieracie. Czy są jakieś konkretne oferty pracy w Stowarzyszeniu Ekosalus?
Najczęściej są to oferty na produkcji, na magazynie, jako kierowca, ale często też na menadżera, na key account menadżera, na handlowca.
A dla osób niewidomych, słabowidzących?
Jak jest oferta, to my dzwonimy do kandydata, który z bazy wydaje nam się, który by spełniał warunki. I wówczas osoba sama musi ocenić, czy jest w stanie podjąć taką pracę na ten moment, czy po prostu nie. I Często się też zdarza, że osoby słabowidzące mówią, okej, tego nie jestem w stanie zrobić, ale mogłabym robić to i to. Ja wtedy to zapisuję i gdy pojawia się taka oferta, po prostu dzwonimy.
Czy osoba niepełnosprawna po zatrudnieniu może liczyć na wasze wsparcie, pomoc?
Oczywiście. Zapewniamy w ramach projektu wdrożenie. Po prostu zapraszamy, pytamy, jak się pracuje, czy czegoś potrzeba. Gdy spada motywacja do pracy, pracujemy nad tą motywacją, żeby ją zwiększyć. Pierwszy etap jest u nas w biurze rozmów kwalifikacyjnych. Wówczas osoba z grupy doradczej i osoba z grupy pośredniczej uczestniczą w takiej rozmowie. To jest pierwszy etap rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko. Wówczas, jeśli przejdzie go pozytywnie, drugi etap jest już u pracodawcy i beneficjent może pojechać z pośrednikiem, wówczas uzyskuje od niego też takie wsparcie emocjonalne i merytoryczne. My też przygotowujemy do takiej rozmowy. Osoba może przećwiczyć taką rozmowę kwalifikacyjną na takich indywidualnych spotkaniach w ramach projektu. Także zapewniamy naprawdę szeroką pomoc. Zdarza się, że osoby rezygnują na przykład po pierwszym dniu, bo nie podoba im się albo uważają, że jednak ta praca nie jest dla nich lub jest za ciężka, ale są też osoby, które już pracują kilka miesięcy albo kilka lat i są zadowolone, mamy z nimi cały czas kontakt i cieszymy się, że udaje nam się zatrudnić tyle osób. W lipcu mieliśmy około 14 zatrudnień i około 10 osób było utrzymanych w zatrudnieniu nadal. Nasza grupa doradcza bardzo dużo się konsultuje też między sobą na temat tego, jak najlepiej pracować z beneficjentami, bo każda z nas ma inne osoby, że tak powiem, w projekcie. Każda z nas jest odpowiedzialna za inne osoby, ale czasami, wiadomo, zdarza się jakiś impas, który trzeba przełamać i wówczas konsultujemy się, mamy superwizję. No i również ściśle współpracujemy z grupą pośredniczek. To jest biuro Synergia, działające w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Ekosalus.
W Poznaniu przy ulicy Szydłowskich 6 przez 1 Stowarzyszenie Ekosalus pracuje codziennie od godziny
8 do 16.
Można również zadzwonić pod numer telefonu 618 43 22 10 lub napisać maila.
biuro@ekosalus.pl. Serdecznie zapraszamy na Szydłowską 6 przez 1 od 8 do 16.
Agata Poszwa.
Książka do posłuchania.
Poleca Paweł Kamza.
Dzień dobry, panie Jerzy. Dawnośmy się tak nie witali.
Dawno, bo czasami spotykaliśmy się w bibliotece, czasami gdzieś w plenerze, a dzisiaj w studiu.
I dlatego, że jest studio i studio jest rzeczywistością idealną, chciałem zapytać pana, czy moglibyśmy stworzyć wyobrażenie miasta idealnego dla osób niewidomych albo niedowidzących. Czy wyobraża pan sobie takie miasto?
Wyobrażam sobie takie miasto w sytuacji, która myślę, że nie jest marzeniem ludzkości, ale w takiej sytuacji, kiedy wszyscy by byli niewidomi, nic nie widzieli.
Chyba rzeczywiście ma pan rację, jakbyśmy zaproponowali pozostałej części ludzi, żeby zaczęli nie widzieć albo nie dowidzieć, nie byliby szczęśliwi.
No właśnie, także myślę, że takiego wyobrażenia po prostu lepiej nie wywoływać.
Ale takie miasto, w którym by widzący dbali o niewidomych i o ich, że tak powiem, wygodę, wyobraża pan sobie przystanki, gdzie pan podchodzi i natychmiast jak pan tylko wchodzi, to przystanek panu mówi, wszedł pan na przystanek, odjeżdża taki, taki tramwaj o takiej, takiej godzinie, tramwaj podjeżdża i już mówi z daleka, wjeżdża ósemka. To za dużo, za mało? Tak,
no
mówię,
tak
tylko
myślę,
komunikacji.
Akurat. To jest tak, myślę, że takie szanse są. Poznań przystąpił do takiego projektu projektowania uniwersalnego, tak najkrócej można powiedzieć, także być może Poznań stanie się takim miastem, którym będzie coraz lepiej, czy idealnie. No to jest chyba rzecz, która nikomu się nie udała jeszcze.
Nie udała się i pewnie się nie uda, bo to taka lekka utopia. Gdybyśmy w tej utopii jeszcze czas zatrzymali, wyobraża pan sobie, co by było, gdybyśmy wszyscy nie starzeli. To takie też marzenie utopijne. Chciałby pan się nie starzeć, tak na przykład zatrzymać się w wieku lat 30, powiedzmy?
To są takie pytania, w jaki sposób mi przywrócić wzrok.
Aha, rozumiem. Czyli pytania, które pan nie stawia, bo wie, że jest to niemożliwe. W najbliższej przyszłości.
W tej przyszłości, która mi pozostała.
Miasto, które wymyślił Radek Knap w swojej książce, dokładnie miasto nazywa się Kalino, a książka nazywa się Podróż do Kalina, jest miastem idealnym, w każdym razie tak się wydaje, jest taką utopią lub antyutopią, różnie to można zinterpretować, właśnie gdzie wszystko, gdzie ludzie zatrzymują się w rozwoju w wieku lat 30. Wszyscy mają około 30. Pomyślałem sobie, że ja nie jestem pewien, czy chciałbym akurat zatrzymać się w wieku lat 30. Chyba chciałbym mieć wybór, że albo mam, nie wiem, 16, 18, a może 40, albo nawet 50. Mi aż tak ta 50 nie przeszkadza. W każdym razie w tym mieście wszyscy są szczęśliwi, mam lat 30. Oczywiście nie ma wszystkiego za darmo, to znaczy trzeba pozwolić, aby to miasto decydowało, czy władze tego idealnego miasta za nas, że będziemy mieli lat 30, jak się będziemy odżywiać, co będziemy się ubierać i jak będziemy szczęśliwi. Jak będziemy konsumować i cieszyć się tym, że jesteśmy wiecznymi 30-latkami. Czy byłby pan na to gotowy?
To nam zapowiada przyszłość, która w takiej perspektywie 100, 150 lat jest dla każdego już osiągalna.
Tak pan wierzy, że to do tej setki
no,
dotrzymamy?
Tak, spokojnie. No.
Będziemy tu do setki spotykać się w tych książkach. To jest dość fascynujące. Książki na szczęście będą powstawać, o wszystkich antyutopiach czy nie utopiach zobaczymy. Ja mogę powiedzieć od razu, mi się ta utopia nie podoba, bo nie chcę, żeby ktoś za mnie decydował. I to jest takie pytanie, które dzisiaj też stawia się w naszym, i nie tylko naszym, europejskim i światowym społeczeństwie. Czy możemy rezygnować z wolności na rzecz tego, że państwo będzie dbało o nasze bezpieczeństwo? Jak daleko można posunąć i pozwolić państwu ingerować w naszą prywatność? To są pytania, które dzisiaj zadaję. Lub się nie zadaje, tylko wprowadza różne ustawy. To różnie to bywa w różnych państwach. Radek Knap tą książkę napisał jakiś czas temu, na początku XXI wieku. I ta książka została bardzo różnie przyjęta. Jedni uważali, że jest to książka wybitna i właśnie ta utopia świata, który jest wyłącznie skoncentrowany na budowaniu takiego małego szczęścia i konsumpcji, rezygnując z swojej wolności, jest bardzo prawdopodobna. Jedni mówią, że jest bardzo kusząca, inni, że przerażająca. Tym bardziej, że w tym przepięknym świecie zdarzają się wypadki. Tak jest właśnie w tej książce, no bo sam opis utopii to mało, czy antyutopii. W tej książce nagle jedna z osób ginie. I w tym momencie okazuje się, że w tym mieście nie ma kogoś, kto potrafiłby rozwiązać zagadkę kryminalną, no bo to jest miasto wyłącznie ludzi skoncentrowanych na tym, jak przeżywać wiecznie swoje 30-letnie szczęście. Zostaje sprowadzona osoba z zewnątrz, jest to prywatny detektyw, który ma tą historię rozwiązać, historię kryminalną. Mogę powiedzieć od razu, dość przejrzystą, bo Knapa nie interesuje tak bardzo historia kryminalna, a bardziej to, jak ludzie zachowają się wobec obcej osoby, która przyjeżdża do miasta i przede wszystkim jak ona zachowa się wobec tych wiecznie szczęśliwych 30-latków. Książkę czyta... przepraszam, jak ma Tyniec na imię? Kurde, że nie zapomniałem. Książkę czyta Krzysztof Tyniec, niezachwycająco, ale ponieważ książka jest antyutopii, dajmy spokój, lektor też może być antyutopijny. Radek Knap jest osobą bardzo ciekawą, jest polskim autorem mieszkającym w Wiedniu, wyjechał do Wiednia mając lat 12 z matką, wyjechał na wakacje i nagle dowiedział się, że nie wraca już do Polski, że musi pozostać w Wiedniu, tam chodzić do szkoły, zdał tam maturę, skończył studia i zaczął pisać. Pierwsza książka Frania, ogromny sukces, świetna zresztą książka, nagroda za najlepszy debiut w języku niemieckim. Następne podróż do Kalina, świat pana Kuki, już mniejsze sukcesy. Sam Knap mówi o sobie, że jest autorem jednej książki, czyli tak naprawdę Frania, i czeka na tą swoją następną, drugą książkę, a to, co pisze po drodze, to są takie wprawki. Warto Knapa przeczytać, tą antyutopię, żeby zadać sobie pytanie, czy i ile jesteśmy poświęcić z naszego prywatnego życia, żeby być szczęśliwymi. Radek Knap czyta Krzysztof Tyniec.
Werkazy rzadko czytał gazety, ale niemożliwe było nie znać nazwy Kalino, czy też nazwiska jego założyciela F. Osmosa. Było to mniej więcej tak, jak gdyby dostało się telefon z Watykanu i w słuchawce odezwał się sam papież. Werkazy ani nie był zbyt religijny, ani też nie wiedział o Kalinie nic więcej ponad to, że było to miasto od dziesiątków lat tak dokładnie odizolowane od zewnętrznego świata, iż praktycznie nikt nie mógł powiedzieć o nim nic pewnego.
Polecał Paweł Kamza, a potem książkę idziemy do Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu?
Tak, do Biblioteki Raczyńskich, a także do wielu witryn i księgarni internetowych, gdzie książka ciągle jest dostępna.
Ja jeszcze podam numer telefonu dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 508-324-324. Audycję zrealizowała Edyta Mosińska, przygotował Jerzy Łączny. Do usłyszenia.